Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Rzeczkiewski. Kłaniam się Państwu. Po wakacyjnej przerwie wraca dyskusja, polityczna dyskusja w sobotnie przedpołudnie na 103 i 106 FM w studio. Przy mikrofonach Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Anonsował się także do programu Leszek Gajda z Porozumienia w studio w Gorzowie. Przynajmniej w tym momencie nie mamy jeszcze obecności w studio odnotowanej. Czekamy zatem, naszą audycję rozpoczynamy od dzisiejszej 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Można słuchawki zdjąć w tej sytuacji, jeśli nie mamy gościa z Gorzowa. Kiedy się tylko pojawi, to poproszę Państwa o założenie tychże. 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. To jest dzień refleksji, to jest dzień pamięci. A gdybyście Państwo mieli w sposób krótki powiedzieć naszym słuchaczom, sobie nawzajem, o czym w tym dniu trzeba mówić, o czym trzeba pamiętać, to co by to było? Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość.
No, trzeba pamiętać o tym, żeby nie było nigdy w historii Polski w następnych setkach lat, tysiącach, dopóki ta bytność w takim formule będzie funkcjonować jak państwo, a myślę, że będzie, żeby nie było sytuacji takiej, że dzieci 1 września będą zabijane zamiast pójść do szkoły. Polityka państwa, polityka stronnictw politycznych, państwo jako takie, ale również i polityka zagraniczna powinna prowadzić do tego, żeby nigdy tego typu nawet zagrożeń nie było, a co dopiero realizacja tych zagrożeń. Dobrze, że to jest strasznie ważna historia, strasznie ważna data w historii Polski. Chyba jednak mimo wszystko z najważniejszych, pomimo to przecież wiemy, czym później była okupacja i lata powojenne. Dlatego uważam, że trzeba wyciągać tą naukę, ta blizna, która jest na ranie Polski. Uważam, że no, w pewnym zakresie już jest zagojona, jakim jest 1 września 39, ale zawsze na to blizną wszyscy politycy, decydenci, ale też zwykli Polacy powinni patrzeć, wyciągać z nich bardzo pozytywne wnioski i nie doprowadzać takiej sytuacji. Taka jest krótka refleksja.
Jolanta Fedak, PSL.
No, nie ulega wątpliwości, że w tym momencie myślimy o jakiejś takiej polityce antywojennej. To w kontekście sojuszy międzynarodowej, ale także na pewnej polityki wewnętrznej. Myślę, że to jest taka nauczka, że powinniśmy mieć bardzo dobre relacje z sąsiadami przede wszystkim, że powinniśmy tutaj układać sobie dobrą współpracę, że należy rozsądnie prowadzić tą politykę, wyciągać wnioski również takie, że przez wiele, wiele lat w Europie nie było wojny, między innymi dlatego, że politycy potrafili się porozumieć i potrafili tworzyć takie sojusze, które zapewniały stabilność Europie. I to jest naprawdę ogromna, ogromna wartość. Także jak dzisiaj słyszę, że ktoś z taką lekkością mówi o tym, że krwawa rewolucja by była dobra, ponieważ nie byłoby tylu chorób, mówię tu o przemówieniu pana prezydenta Dudy, to po prostu jestem zadziwiona. Absolutnie nie możemy dopuścić do tego, żeby uznawać, że krwawa rewolucja czy wojna jest czymś lepszym niż pokojowe rozwiązanie konfliktu.
Nigdy z pana słów, ust pana prezydenta Dudy nie wyszły słowa, że krwawa rewolucja jest Polsce potrzebna. To jest nieprawda, dementuję absolutnie.
Krwawa rewolucja przyniosła Polsce
absolutnie
wiele chorób.
Pani prezes dementuje.
Oznacza to tyle, że gdyby nie było krwawej rewolucji, nie byłoby chorób.
Ja wiem o tym, że tu pani prezes pewną figurę retoryczną stosuje, ale naprawdę proszę w ten dzień
Sławomir Kowalski
pohamować te emocje.
Kukiz 15.
Szanowni Państwo, 1 września jest datą, o której powinniśmy przez lata pamiętać i tak jak ona została zapisana w historii, to powinna trwać przez następne dziesięciolecia czy nawet wieki, tak jak wspominamy różnego rodzaju bitwy żołnierzy, rycerzy polskich sprzed lat, tak powinniśmy pamiętać o 1 września i o tym, co się później działo, jak naród polski, polscy żołnierze, polscy obywatele walczyli o wolność naszego kraju. Powinniśmy o tym wspominać, powinniśmy to czcić. Powinno być to dla nas też przykładem, żeby ta historia więcej się już nie powtórzyła, że podzielam oczywiście to, co wcześniej Państwo mówili, żebyśmy wyciągali dobre wnioski z tej historii, żeby osoby, które nami zarządzają z ramienia rządu, Sejmu, Senatu, które tworzą nasze prawo, które tworzą współpracę pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną, z zewnętrznymi krajami, robiły to jak najlepiej i żeby nie doprowadziły do nigdy więcej do takiej sytuacji.
Aleksander Mrozek, Nowoczesna.
Wszyscy, jak jesteśmy tu w studiu, nie jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy wojnę znają z opowiadań, z literatury, z opowiadań osób najbliższych, rodziców i dziadków. To jest dzień dla mnie takiej szczególnej refleksji. I dzień, gdzie jesteśmy my, dorośli, zobowiązani do tego, żeby młodym ludziom przekazać, że największą wartością jest wolność, że największą wartością jest pokój. Pokój to są dobre relacje międzynarodowe. Pokój to jest szacunek do przeszłości. Chciałabym, żeby młode pokolenie było wychowywane w duchu, gdzie miejsca, które upamiętniają przelaną krew, niezależnie od tego, czyja to krew przelana, były miejscem godnym szacunku. I taki szacunek powinien być okazywany.
Studio w Gorzowie, Leszek Gajda, Porozumienie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Rzeczywiście 1 września, 39 rok, jest to wielka tragedia dla Polski, dla Polaków, dla całej Europy i świata, no bo nie ma co ukrywać, w wojnie dzieją się najstraszliwsze rzeczy. W Polaków wyginęła 1/5 i musimy pamiętać o tej heroicznej walce w obronie ojczyzny, bo też trzeba zaznaczać i mówić o tym, kto był agresorem, że w 1939 roku to wojska niemieckie wkroczyły do Polski z myślą, żeby wymordować naród polski. I musimy wszystko robić, aby do takich sytuacji już więcej nigdy nie doszło.
Bardzo dziękuję Państwu za te refleksje. Teraz już polityka i bieżące wydarzenia w kraju. No, okres wakacji to był także czas, kiedy byliśmy świadkami pewnego rodzaju aktów związanych politycznych, decyzji związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Gdybyście Państwo pokusili się o refleksję, w jakim momencie i teraz w tej chwili jesteśmy, jeśli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości właśnie, to co by to było? Jakiego rodzaju konkluzje i podsumowania by się pojawiły? Aleksander Mrozek, Nowoczesna.
No cóż, ja myślę, że jest to ten etap, gdzie już doszliśmy do ściany, gdzie tylko istnieje jedna droga, droga odwrotu. Dla mnie wypowiedź ostatnia wicepremiera rządu Jarosława Gowina, który mówi o tym, że będzie to drugi precedens, bo pierwszy to jest to, że to jest decyzja Sądu Najwyższego, która tak, a nie inaczej jest sformułowana. I drugi precedens to, jeżeli zostanie ona uznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to wtedy ta opinia Trybunału zostanie zignorowana. Chcę powiedzieć, że taka postawa rządzących dla mnie nie ulega wątpliwości, nie poprawiająca systemu sądowniczego w kraju, jest nie do zaakceptowania, ponieważ my tracimy nie tylko wizerunkowo, ale myślę, że za chwilę będziemy tracić w sensie też i konsekwencji gospodarczych. Dla mnie naprawa sądu, która trwa, naprawa w cudzysłowie, cytując tutaj rządzących, trwa 3 lata, w żaden sposób jako na obywatela nie przełożyła się w sensie pozytywnym. Opłaty wzrosły. Terminy wydłużyły się. Sytuacja podmiotów, które wchodzą na drogę sądową, doszukując się sprawiedliwości, nie uległa poprawie. Opłaty sądowe jak były, tak są długie. Znam to z autopsji, przyglądam się temu, jak wygląda. W związku z tym obywatel nie zyskuje. Zdominowała polityka, która nie służy ani wymiarowi sprawiedliwości, ani obywatelom, ani naszej reputacji na scenie międzynarodowej. I chcę jeszcze dopowiedzieć, że cała sytuacja związana z wymiarem sprawiedliwości gdzie my nie szanujemy wymiaru sprawiedliwości, gdzie pauperyzujemy autorytet sądów, sędziów, jest rzeczą nie do przyjęcia. Zdarzają się przypadki we wszystkich środowiskach, ale jeżeli władza nie uznaje żadnych autorytetów, to sama też nie może mieć autorytetu. W związku z tym doszliśmy do ściany, trzeba po prostu zawrócić.
Wzywany był Jarosław Gowin, czy przypominane jego wypowiedzi, to może przeniesiemy się do studia w Gorzowie, Leszek Gajda, Porozumienie i jak rozumiem ad vocem do wypowiedzi pani Aleksandry Mrozek, ale posłuchajmy.
Dokładnie. Ja chciałbym zaznaczyć właśnie, w jakim kontekście była wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina. Tutaj chodziło o to, że akurat ustrój sądownictwa czy reforma sądownictwa leży akurat w kompetencjach państwa polskiego, a nie Unii Europejskiej. I o to przede wszystkim chodziło, że nie Unia Europejska będzie nam dyktowała, w jakim kształcie ma być reformowane sądownictwo. I dlatego była ta akurat, ten komentarz był pana wicepremiera. To jest bardzo właśnie istotne, że tutaj przygotowując i akurat wdrażając te reformy sądownictwa, tutaj akurat opozycja totalna nawet nie korzysta z narzędzi, które są akurat w konstytucji, na którą się często powołuje i mogłaby te ustawy akurat skierować do Trybunału Konstytucyjnego i w ten sposób rzeczywiście by mogli procedować to zgodnie z Konstytucją. Reforma w sądownictwie jest potrzebna. To już większość Polaków jest za tym, że jednak te reformy muszą być wdrażane. Poza tym musimy też zauważyć, że no nie jest to tak, że od razu wejdzie ustawa i nagle z dnia na dzień w sądownictwie wszystko się poprawi. To rzeczywiście musi być też odpowiedni czas i wdrażanie tych zmian.
Bardzo dziękuję. Aleksandra Mrozek?
Tak. Chciałam panu odpowiedzieć, że rozumiem sytuację, w której pan musi tłumaczyć swego szefa. To nie jest wytłumaczenie, które jest do przyjęcia. Za krótki jest czas antenowy, ale uważam, że ten czas, o który pan tutaj prosi, aby reforma przyniosła skutek przekładający się na obywatela, to jest, szanowny panie, minęło tysiąc dni, jak państwo to reformujecie.
Ale
jak były procesy wydłużone w czasie?
Zmieniać?
Tak są. Jak opłaty były wysokie, tak są. Teraz mamy jeszcze procedurę, że najpierw zostaje wylosowany sędzia do prowadzenia sprawy. Czeka się na to parę miesięcy. Przerabiam w sądzie w Zielonej Górze. Proszę pana, teraz kolejne miesiące czekamy, a sprawa będzie na wokandzie. Gdzie tu jest usprawnienie?
Robert Maluch, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
Analizując to, co się dzieje, choćby nawet w tym studiu, warto często dogadywać się i polubownie załatwiać pewne spory. Jak widać, to zawsze skuteczniejsze i mniej absorbujące. A co do reformy sądownictwa, oczywiście reforma sądownictwa, nikt nie miał wątpliwości w poprzednich rządach również, że tą reformę trzeba przeprowadzić, tylko nikt tego nie chciał się podjąć. Prawo i Sprawiedliwość się tego podjęło i to robi. I trudno się w tej chwili jakby z tej reformy wycofać. Absolutnie nie ma takiej możliwości, bo ta reforma zmierza w dobrym kierunku. Dobry kierunek jest taki, że wszystkie te instytucje, począwszy od Trybunału na KRS-ie, one po prostu muszą być zreformowane. Nigdy nie ma tak, że od początku do końca coś się wykona jest idealnie. Zawsze jest wrzask, jazgot i zawsze jest ten element polityczny. Ubolewam tylko, i to właśnie dzisiaj jest znamienne, 1 września, że niestety, ale opozycja zamiast korzystać z tych mechanizmów, o których mówił pan Gajda, korzysta z tych mechanizmów, czyli krótko mówiąc skarże na państwo polskie, czego mamy emanację tych skarg, etc., tych wycieczek do Karlsruhe, mamy choćby nawet wyrokach potwierdzających totalną nieprawdę w stosunku do państwa polskiego, zachowania Polaków i tak dalej, mówimy o tym wyroku w Karlsruhe. Także moja ocena tego jest dosyć surowa. Dzisiaj albo cały czas jeszcze mamy takie sytuacje, że zamieszłe sytuacje, że w sądach odwoławczych poziom utrzymania wyroków jest na poziomie 30 czy 30 kilku procent. To też o czymś świadczy. To też o czymś świadczy, bo nie może być tak, że na 100 wyroków, nie wiem, 70 jest uchylonych albo wracają do powtórzenia powtórnego, do powtórnej analizy, a bardzo często są, że tak powiem, no, odwracane i później ten wyrok jakby ostatecznie jest przeciwny do tego, który sąd niższej instancji, na przykład wojewódzki kolokwialnie rzecz ujmując, przyklepał. Także ta reforma sądownictwa jest nadzwyczaj potrzebna. Potrzebna jest zwykłym obywatelom, potrzebna jest Polakom i znamienne jest też to, że jednak Polacy uznają to, bo wszystkie sondaże pokazują, sekundkę, panie redaktorze, że 80% Polaków mówi, że chce tej reformy sądownictwa. Pamiętacie państwo na początku, jakie były protesty i tak dalej. Dzisiaj, jak dostaję informację, ile osób pod sądami czy pod prokuratorami protestuje, to są ilość 3, 5, 7 osób, czyli to świadczy o tym, nie o zmęczeniu społeczeństwa, bo społeczeństwo uznaje to i uznaje to, że na Zachodzie ten system bardzo podobnie funkcjonuje. W Holandii, czy nawet we Francji, która jest często bardzo wspominała, bardzo podobnie funkcjonuje, tak jak ma być efekt u nas końcowy. Także nie będę się sensu stricto odnosił do sytuacji, czy do poszczególnych zapisów. Tą reformę trzeba przeprowadzić, a jeśli kiedykolwiek nastąpi pewne przewartościowanie sceny politycznej w Polsce, to być może będą inni mieli okazję poprawiać to, tak?
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, na temat tej słynnej reformy już powiedzieliśmy tutaj tak wiele, że nie ma co do tego wracać. Ona ma przede wszystkim charakter personalny, od czego również Prawo i Sprawiedliwość się nie odżegnuje, bo mówię o tym wprost. I pan premier, i pan prezydent, że ma charakter personalny, że chodzi o wymianę sędziów i nie o jakieś tam inne naprawy, powiedziałabym, systemu sądzenia, czy jakieś inne sprawy, ponieważ ci sędziowie, zdaniem pana premiera, czy pana prezydenta, nie gwarantują obiektywizmu jakiegoś, tak? W związku z tym dobiera się sędziów, którzy będą taki obiektywizm jakoby gwarantować. No, dobiera się również w taki sposób, że oni muszą deklarować swoje postawy o charakterze ideowym, nie? Pisać na piśmie, się tłumaczyć, co oni powiedzieli, czy oni są za związkami partnerskimi, czy nie są za związkami partnerskimi. No to jest to kryterium doboru tych sędziów, bo mówię tutaj o przypadku pana sędziego Zaratkiewicza. Ale chciałabym się, pan Zaratkiewicz musiał napisać list, nie? O tym, że on po prostu jest przeciwny i źle go zrozumiano, nie?
No ale taka jest prawda to, co mówi pani prezes.
No niestety, ale tak jest. Także ja myślę, że większość sędziów za chwilę pójdzie do notariusza i napisze, że ja będę wiernie służył i dokładnie tak zgodnie z linią partii, czy tam nie wiem. Ale mówię o tym przypadku, dlatego że to jest też, że to jest takie kuriozum, że tu nie ma się z czego śmiać, że wymuszanie na sędziach tak konformistycznych postaw jest po prostu zaprzeczeniem systemu orzekania i sprawiedliwości. O tym mówię i tu naprawdę nie ma się z czego śmiać. Natomiast chciałabym się odwołać może do innej wypowiedzi pana premiera Gowina, który powiedział coś takiego i zwrócił na to uwagę, że jeżeli przyszła władza, jeśli się zmieni, będzie wsadzała do więzienia tą lub ją karała, nie? To rzeczywiście w Polsce będzie bardzo niedobrze. Ja myślę, że on jakby przewiduje, że nastroje społeczne są tak bardzo niebezpieczne, że one mogą po prostu...
Ja myślę, że pan premier słyszy, co mówi opozycja.
Eskalować,
także,
nie?
Także te głosy opozycji akurat są dość jednoznaczne.
Że on, że te nastroje po prostu mogą w niewłaściwym kierunku eskalować. Dlatego, że jak załatwić tą sprawę, to jest naprawdę bardzo trudno.
Ale pani
dlatego,
prezes...
że wymuszanie takich postaw, robienie takich rozwiązań, powiedzmy kilkakrotne nowelizowanie prawa i jednak dalej jeszcze do końca niedobrze, no może powodować jednak, że w tym całym systemie będzie chaos nie do rozwiązania.
Sławomir Kowalski.
Jeżeli natomiast momencie, proszę mi jeszcze pozwolić o aspekcie międzynarodowym powiedzieć. Ja myślę, że nie jest nic złego, że Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok. Oczywiście rząd może się do tego wyroku nie zastosować i tyle. Ale mówienie już na samym początku, że się do tego nie zastosuje, mimo że się zgodził i wszedł do Unii Europejskiej, no jest po prostu...
No to jest pytanie o to, które prawo jest, jaka jest wyższość legislacji europejskiej.
Ja bym powiedziała w ten sposób. Będzie ogromne zamieszanie. Już w tej chwili sądy zadają pytania, czy niezawisłość sądu europejskiego, czy niezawisłość sądzenia w Polsce jest zasadna, czy nie. No po prostu robi się potworny chaos. Ja powiem w ten sposób. Nie wydaje mi się, żeby sam Jarosław Kaczyński może chciał wyjścia z Unii Europejskiej. Ale opowiadanie takich rzeczy, nie będzie nam Trybunał mówił, albo te orzeczenia nie będziemy wykonywać, powoduje, że nastroje antyunijne się w Polsce będą pogłębiać. A to naprawdę nie jest zgodne z polską racją stanu. To
I
naprawdę
Kukiz
nie jest
15,
zgodne z polską
Sławomir
racją
Kowalski.
Stanu i kiedyś mogą się rządzący bardzo mocno zdziwić.
Szanowni Państwo, reforma sądownictwa według Kukiz 15, my swój głos, czy to jeśli posłowie się wypowiadali, czy tak jak my tutaj działacze lokalni, mówimy tak, reforma sądownictwa, ale nie w ten sposób. Reforma powinna być dwutorowa. Z jednej strony zmiany na, jak to nazwijmy, na górze, czyli tak jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy czy KRS, ale też ta reforma, która powinna dotyczyć zwykłego obywatela. My na razie zajmujemy się tą pierwszą częścią i wszystko jest robione pod kątem wymiany kadry w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, w KRS-ie. Także tutaj PiS zajął się tak naprawdę reformowaniem i w pewnych momentach, przy pewnych osobach, łamiąc konstytucję, wprowadził niekonstytucyjnie pewne osoby na stanowiska. Z drugiej strony podzielam oczywiście tutaj pewne zdania, które zostały wypowiedziane przez państwa. Zwykły obywatel ma przez to, co ogląda w telewizji, co odbiera w różnego rodzaju mediach, ma takie zdanie, że czy rzeczywiście jest ta niezawisłość sądu? Czy rzeczywiście to się będzie działo? I ten zwykły obywatel, idąc do sądu ze swoją własną sprawą, na pewno tego nie odczuje, że zmieniła się kadra w Sądzie Najwyższym czy w KRS-ie. On chciałby, żeby czas procedowania jego sprawy był krótki. On chce, żeby koszty tej sprawy były jak najmniejsze. Zastanawia się, czy w obecnej chwili, czy ktoś, jeśli ukradnie i ukradł batonik, to jest to samo, co ktoś, kto ukradł miliony, który nie jest sądzony, nie został pociągnięty do odpowiedzialności, a ktoś, kto ukradł batonik, został skazany na 3, na 9 miesięcy więzienia. No to jest jakiś absurd i w tym momencie obywatele mają strasznie zamieszane w głowie i nie wiedzą, w którym kierunku to ma pójść. My chociażby, jako Kukiz 15, chcieliśmy, i to był jeden z naszych postulatów, wprowadzenia na przykład sędziego pokoju, który będzie szybko procedował w 24 godziny albo nawet krócej, po prostu sprawa będzie to wszystko, cała procedura będzie trwała, sędziego pokoju, przede wszystkim, który będzie wybierany przez obywateli, żeby obywatele mieli tutaj wpływ na osoby, które będą wybierane. Chcieliśmy też na przykład, żeby sędziowie Sądu Najwyższego byli wybierani przez obywateli. Dlaczego takich reform PiS nie wprowadził? Dlaczego nie dał do ręki obywatelom tej możliwości, żeby taka zmiana nastąpiła? Wtedy, jeśli przecież, to nie wiem, czy władze rządzące naszym krajem mają, nie wiem, Polaków za idiotów, że źle wybiorą, że będzie to zła procedura? Nie. Takie procedury obywatelskie, czy to referenda, są najwyższą, jak zapisane mamy w Konstytucji, są najwyższą formą sprawowania władzy w państwie i najsprawiedliwszą. To tego się powinniśmy trzymać. Państwo wspominali, że 80% obywateli chce zmiany w sądownictwach. Jak najbardziej. Wszyscy chcemy tej zmiany, żeby ona była sprawiedliwa i rzeczywiście, żeby ludzie odczuli na własnej skórze, we własnych sprawach, że to może nastąpić. Na razie ja tego nie widzę. Rzeczywiście ludzie są zmęczeni polityką i politykami i tymi, którzy od 20-30 lat siedzą w tych gremiach i te same twarze, tylko albo zmieniają swoje barwy partyjne, przechodząc z jednego stołka na drugi i nic więcej się tutaj nie zmienia. I ci ludzie od 20-30 lat, którzy tam zasiadają, próbują nam dzisiaj też wmawiać, że oni skutecznie zmienią coś. Tak jak pan wojewoda powiedział, za chwilę przyjdzie następna partia i znowu będzie chciała zmieniać. No to po co my zmieniamy teraz, skoro zmieniliśmy coś źle? Bo już wiadomo, że coś będzie trzeba zmieniać.
Panie wojewodo,
no, idiotyczna sytuacja.
Spróbuję się, pan również.
Spróbuję się odnieść, ale od końca zacznę. Wie pan co, no, jest taki senator, był w zasadzie w Stanach Zjednoczonych strasznie szanowany, na całym świecie szanowany. My Polacy też żeśmy go szanowali. Szanowali go inne narody, których gdzieś tam Rosjanie bardzo mocno interweniowali. Mówiłem to senatorze McCainie. 40 lat był w polityce i nikt tego tytułu problemów nie robił, skoro ludzie go chcieli w demokratycznych wyborach wybierali. Uznajemy, że tak jest. I
urok demokracji.
Urok demokracji. Jedni są w polityce rok, dwa, inni są 50 lat i nic z tego nie wynika. To jest emanacja narodu. Naród wybiera w takiej czy w innej sytuacji, więc nie miejmy pretensji, że ktoś jest w polityce 10, 15 czy 50 lat. Ma do tego pełne prawo, jeśli społeczeństwo w demokracji tego chce. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa. Odniosę się do tych kwestii wymiany prawników, wymiany sędziów, szeroko rozumianych prawników. No, szanowni państwo, żeby zostać prawnikiem w Polsce, trzeba przejść swoistą, bardzo trudną drogę. Zostaje się nim w wieku mniej więcej około 30 lat. Czy do tych ciał teraz, które wchodzą, które są zmieniane, widzieliście tam państwo 30-latków, 32-latków? Może jeden na 100, może dwóch na 100. Przecież cały czas tamci ludzie, którzy wchodzą, będą orzekać, czy będą wybierani w takiej czy w innej formule, nie chcę się odnosić do sposobu formuły, to są ci sami prawnicy, którzy przechodzili aplikacje, którzy przechodzili ciężkie studia prawnicze i dzisiaj chcecie państwo powiedzieć, że ich dorobek w sensie naukowym, w sensie wykształcenia jest czymś złym, no bo on się nazywa nie Iksiński, a Y-owski. No szanowni państwo, no w ten sposób to można do absurdu coś
sprowadzić. Ale kto tak powiedział?
Szanowni państwo, żeby być prawnikiem na określonym poziomie, sędzią, prokuratorem, etc., to trzeba całą tą procedurę przejść. Jeśli te osoby przeszły tą procedurę, to mają prawo funkcjonować i wypełniać te funkcje. I zgódźmy się z tym, że w Polsce system kształcenia, system dochodzenia do zawodów i tak dalej jest czymś obiektywnym, bo jak będziemy jeszcze to kwestionować, państwo pośrednio próbujecie to kwestionować.
Aleksandra Mrozek, Jolanta Fedak, bardzo proszę.
Czy wymieniani sędziowie nie mieli kwalifikacji, wykształcenia? Czy to wykształcenie, które zdobyli w okresie
ci,
tym wcześniejszym, przepraszam, panie wojewodo, to ono jest nieważne? To złóżmy dzisiaj dyplomy. Pan swój, a ja swój, bo ja to wykształcenie zdobyłam
Jolanta
w tamtym
Fedak.
Czasie.
Ale myśmy tego nie kwestionowali, że ci sędziowie mają prawo ubiegać się o stanowisko w Sądzie Najwyższym. My tylko kwestionowaliśmy sposób ich doboru, czyli po prostu budzenie w nich postaw konformistycznych, ekspiacja jakichś konformistycznych zachowań, typu na piśmie uzasadnianie swoich poglądów. Pani Pawłowicz tutaj odkryła jakby...
Swoimi wypowiedziami
powiedziała parę rzeczy. I jest to osoba dość prostolinijna i ona wyraźnie powiedziała, że nie chcemy ludzi, którzy mają inne zupełnie poglądy niż my.
Szanowni państwo, w najbliższym czasie...
Pan Ziobro też powiedział, ja chcę swoich kandydatów, no i tyle. Nie? I to jest wszystko jasne. Ale nie ma w tym nic złego, proszę się przyznać. No przecież, czemu pan się przed tym broni?
Ale, szanowni państwo, ja
nie
jako
wojewoda
Robert Paluch już zmieniamy
doboru tych sędziów.
Słuchajcie państwo, całkiem niedawno...
I już nikt nie mówił o tym, że oni są dyplomy i poprzednika, są nic nie warte.
Mieliśmy
manipulować naszymi wypowiedziami.
Mieliśmy niedawno całkiem kwestię, że jak będą, że tak powiem, nowa ordynacja wyborcza zacznie funkcjonować, będzie kwestia sędziów, komisarzy, którzy będą w komisjach wojewódzkich zasiadać. Szanowni państwo, w zdecydowanej większości są to te same osoby, które były wcześniej. To co, one teraz będą inaczej pracować?
Dobrze, i zmieniamy temat. W najbliższym czasie Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do samorządu. Kampania wyborcza właściwie trwa, bo w niektórych przypadkach ona rozpoczęła się już wiele, wiele miesięcy temu. Widzę Warszawa na przykład. Natomiast w ostatnim czasie na ulicach polskich miast, wsi pojawiły się billboardy Koalicji Obywatelskiej, które atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości. Może Sławomir Kowalski jako przedstawiciel opozycji. Ocena,
pretendujący.
Ale ocena,
do czego?
Ocena tej kampanii prowadzonej przez Koalicję Obywatelską. No i myślę, że dobrze by było, gdyby też nasi słuchacze dowiedzieli się, jak państwa ugrupowania do wyborów samorządowych się przygotowują. czy polityka krajowa, te wybory samorządowe zdominuje. Jak widzimy, jest próba jednak nadania tonu i przełożenia emocji z polityki krajowej na wybory samorządowe, które w najbliższych za dwa miesiące po prostu się odbędą. Bardzo proszę, Kukiz 15.
Jak najbardziej. No, podzielam pana redaktora zdanie, które zostało wypowiedziane. Rzeczywiście ta polityka krajowa narzuca jakąś tendencję wypowiedzi i jak gdyby tego, co w kampanii samorządowej będzie się działo.
Ale czy skutecznie?
Czy skutecznie? No to zobaczymy. Na pewno, znaczy to będzie skuteczne, bo jeśli ma się subwencje partyjne i ma się ogromniaste pieniądze, miliony wręcz, którymi partie dysponują i wydają pieniądze obywateli na tego rodzaju akcje związane na przykład chociażby z tymi billboardami, no to przyniesie skutek, no bo jak ja jadę przez miasto Zielona Góra i kilkanaście razy widzę te billboardy, no to gdzieś mi z tyłu w głowy to zostaje i zwykłemu Kowalskiemu też zostanie, zwykłemu zielonogórzaninowi czy lubuszaninowi, to zostanie w głowie i na pewno to się przełoży na kampanię. My jesteśmy przeciwni w ogóle takiemu wydawaniu pieniędzy i takiej tego rodzaju kampanii. My jesteśmy przeciwni w ogóle, znaczy, co trzeba zacząć? Pan redaktor powiedział, że kampania już wcześniej się zaczęła. Zostało, krótko mówiąc, złamane prawo wyborcze, bo kampania w Warszawie zaczęła się o wiele, wiele wcześniej. Pan Trzaskowski, pan Jaki okrętkami jakimiś doszli do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, czyli już ogłoszonych wyborów. I oni dla mnie złamali po prostu prawo. I teraz, jeśli teraz spojrzymy na coś takiego, że 80% społeczeństwa chce likwidacji subwencji partyjnych, no to w tym momencie, gdyby partie nie miały tych pieniędzy albo zbierały ich w totalnie inny sposób, tak jak na przykład my chcemy, żeby każdy obywatel co roku przeznaczył 5-10 zł swoich własnych pieniędzy na konkretną partię i wtedy partia miałaby, i to byłoby tylko minimum, 10 zł i nie więcej. I w tym momencie jest obywatel, jest PESEL, jest 10 zł przekazane. W tym momencie wiedzielibyśmy, ile każda partia uzbierała i czy ma pieniądze na finansowanie swoich działań. Wtedy jest jawność, że jeśli obywatel przeznaczył te pieniądze, to rzeczywiście niech partia sobie dysponuje jak chce. I przy tak rozdawanych pieniądzach, to w tym momencie partia będzie się starała, żeby spełnić obietnicę, bo jak nie będzie spełniała tych obietnic, to w tym momencie te 10 zł zostanie totalnie przerzucone na inną partię, czy inne stowarzyszenie, które będzie chciało startować w wyborach. No i uważam, że to jest najsprawiedliwsze. W tej chwili PiS, PO, Nowoczesna, które dostają subwencje, bo przypominam, że Kukiz 15 subwencji nie bierze, rozdają te pieniądze na lewo i prawo. Rozdają też partie, które w Sejmie nie zasiadają, jak Partia Razem, jak Partia Wolność, pana Korwina, Mikke. Dostają subwencje i też akcje robią. My musimy finansować wszystko z własnych pieniędzy i siłą rzeczy, tak jak pan redaktor, nie będziemy mieli siły aż takiego przebicia ani w mediach, ani w billboardach i tak dalej, i tak dalej. No, ja liczę tylko na rozsądek i dobre rozeznanie społeczeństwa, które wystawi czerwoną kartkę poszczególnym ugrupowaniom.
A jak tu kampanię Koalicji Obywatelskiej ocenia Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe?
No i czemu ja mam
emocje
oceniać kampanię Koalicji Obywatelskiej? Może powiem o samej kampanii samorządowej.
To jest pierwsza. Trzeba przyznać, że w kontekście takich akcji outdoorowych i billboardowych to jest pierwsze wyjście w kontekście wyborów
samorządowych. Ja bym może wróciła jednak do tego, o czym mówił mój wielce szanowny przedmówca, który zwrócił uwagę na finansowanie tej kampanii. No, ja powiem w ten sposób, że omijanie finansowania tej kampanii jest prawdziwym problemem. W takich krajach jak Francja czy Niemcy, tam jest naprawdę bardzo starannie przestrzegane prawo wyborcze. Czy ktoś widział billboardy Angeli Merkel, przepraszam, w Niemczech? No nie. Wielkie, olbrzymie, wywieszone na połowę kraju. I są przepisy, które mówią, że od tego czasu zaczyna się kampania i ona się po prostu od tego czasu zaczyna. Nie? Ludzie uważają, że to są reguły gry, które po prostu należy szanować, a nie omijać. No przecież nawet teraz na mieście jest mnóstwo billboardów i to nie tylko te, o których pan mówił, czyli elitę.
Jest powiedzmy. Pani marszałek, która zachęca do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ciekawe,
czy zrobiłaby mi zdjęcie, żeby ja też bym chciał zachęcać.
No, ale powiedzmy, że są też inni kandydaci, którzy się tam lansują, więc należałoby się zapytać z jakich to środków, dlaczego, kto za to płaci i tak dalej. Naprawdę przestrzeganie prawa wyborczego to nie jest jakaś fantasmagoria. To jest po prostu uznanie reguł gry. Gramy w takie reguły gry, jakie są.
A kampania Koalicji Obywatelskiej? Skuteczna w pani ocenie będzie? Przyniesie efekt wyborczy?
No to pokażą wybory, nie? To wybory to pokażą. Ja jestem przeciwna takim kampaniom wyborczym, które w sposób taki, powiedziałabym, dość agresywny
Komunikują,
czy mówią, czy wpierają nam, że jest tak, czy inaczej. Jestem temu przeciwna i mi się to nie podoba. I mówię o tym absolutnie szczerze. Natomiast uważam, że więcej powinno być debat na temat tego, jak my widzimy funkcjonowanie właśnie naszego państwa, naszego regionu, regionu w państwie, co należy zmienić, jak powinna się zmienić polityka. Jest też za tym, żeby ta debata miała jakiś merytoryczny sens, nie? A nie tylko takie właśnie obrazki, które zniechęcają, czy tam zachęcają, czy nie wiem, jednych zachęcają, drugich zniechęcają do głosowania. Ona powinna mieć charakter także regionalny, bo przecież chodzi tutaj o nasz region, o nasze powiaty, o nasze gminy, więc ona powinna i pokazywać osoby i to, co te osoby chcą zrobić. I trzeba też pamiętać o tym, że kampania wyborcza trwa 2 miesiące, a później trzeba się porozumieć i trzeba współpracować. Po prostu dla dobra tego regionu, bo po to nas ludzie wybierają. Nie po nic innego. My zawsze stosowaliśmy taką zasadę, że współpracowaliśmy z wszystkimi, którzy byli czy rządzili w tym naszym regionie, dlatego że uważaliśmy to za pewną wartość. Uważamy, że to, że ziemia lubuska jest tutaj, że będzie się rozwijała, że mieszkają mieszkańcy, jest ważne. I nieważne, czy oni głosowali na PiS, czy oni głosowali na PO, czy na SLD, czy może na partię X. Ważne jest, że mieszkają tutaj ludzie, którzy mają określone potrzeby i te potrzeby po prostu za pomocą mądrej polityki trzeba
realizować. Leszek Gajda, bardzo proszę, no. Porozumienie.
Porozumienie akurat w tych wyborach idzie w koalicji z PiS-em i rzeczywiście ma konkretne programy na to, na nasze województwo, na to, żeby poprawić sytuację naszego województwa. I to odróżnia właśnie od kampanii obywatelskiej, która wręcz cały czas nawołuje i te hasła ciągłe ich tego typu, że odsuną od władzy PiS i tylko tym żyją, bo praktycznie nie mają programu innego, tylko odsunąć od władzy PiS. Zaznaczmy, że akurat w samorządach PiS nie rządzi. To są dwa tylko województwa w Polsce, w których jest koalicja PiS-u, a w pozostałych rządzi właśnie PO. To tak trochę dziwne te hasła w takim brzmieniu są, bo praktycznie no, kogo chcą odsunąć? No, w województwie lubuskim rządzi już od paru kadencji właśnie koalicja PO i my idziemy z konkretnym programem, takim, który ma naprawić i polepszyć życie Lubuszan. Ja akurat reprezentuję część północną, także tutaj w interesie będę chciał działać w interesie Gorzowa i okolic Gorzowa i naszym celem jest poprawa życia mieszkańców województwa lubuskiego.
Aleksander Mrozek, Nowoczesna. Może trochę o kampanii Koalicji Obywatelskiej, bo trochę słów krytyki jednak padło pod adresem inicjatorów tej akcji.
To znaczy, ja nie odbieram tego jako krytykę. Każdy ma prawo wypowiedzieć się tak, jak uważa. Ja jestem zdania, że to, co ma w tej chwili miejsce, to jest prekampania. To naprawdę rozpocznie się dopiero po konwencji krajowej. W naszym przypadku to jest 8 października. Te billboardy, które się pojawiły, to przypomnijmy, że lata wstecz takie billboardy Prawo i Sprawiedliwość prezentowało. Ale też nie jest dzisiaj jakby stojące z boku, tylko używa na swoich billboardach języka tak bardzo niepoprawnego, że tam padają brzydkie słowa, takie określające terminy złodziej i tak dalej. Ale ja chcę powiedzieć coś innego. Nasza kampania będzie tak poprowadzona, żeby nie zniechęcić wyborców, żeby poszli do wyborów, bo to jest celem. Jeżeli ona będzie merytoryczna, konkretna, jeżeli będą pokazane narzędzia realizacji obietnic prawidłowo wyliczone, przedstawione, to myślę, że to jest cel kampanii. Celem kampanii każdego ugrupowania, które będzie startowało w wyborach, to jest przekonanie ludzi, żeby szli do wyborów. To pierwsze. Drugie, myślę, że kampania, która będzie prowadzona, to kampania, która oprze się na prezentacji też i kandydatów, bo samorząd stanowią konkretni ludzie z konkretnym podejściem do rozwiązywania problemu, z bagażem jakichś doświadczeń albo ze świeżością, którą wnoszą. I społeczności lokalne mają to do siebie, że znają kandydatów. I w związku z tym wierzę bardzo głęboko, że głosy będą oddane na ludzi.
Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość.
W Lubuskim sytuacja jest dość zabawna. Rozmawiamy w studiu lubuskim, rozmawiamy o wyborach samorządowych, a najwyższym szczeblem są wyborów samorządowych, są oczywiście wybory do sejmiku. I sytuacja jest dość zabawna, bo tak jak redaktor wspomniał, wszyscy, że tak powiem, oszczą zęby na Prawo i Sprawiedliwość, a jak się okazuje, jak się przyglądniemy, największym miastem lubuskim rządzi prezydent popierany przez Platformę Obywatelską 4 lata temu. Dzisiaj już nie, ale 4 lata temu, więc trzeba byłoby się z tego rozliczyć, kochana Platforma Obywatelska. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o samorząd województwa, wspomniana już ten układ, no jest układ zdominowany przez Platformę Obywatelską od 2006 roku, a w pełni od 2008 roku i wypadałoby też z tego wszystkiego rozliczyć. Jeśli chodzi o te formalizmy, to mam pewne doświadczenie, że tak powiem, w tych formalizmach i okazuje się, że od momentu zarejestrowania komitetu założenia kontu jest możliwość przepływu środków przez konta, a maksymalną datą w tych wyborach był 27 sierpień, czyli wszystko to, co się pojawi na w billboardach i tak dalej i ma oznaczenie komitet wyborczy, nie wiem, Iksińska partia czy Y-owska, ma prawo funkcjonować. Jeśli chodzi o daty wcześniejsze, to jeśli takie wydatki nie zostały poniesione, a konferencję prasową na skwerze, nie wiem, ronda na skwerze miasta, na parkingu, gdzie przyjdzie nawet 30 kamer, no to nie można uznać jako wydatek wyborczy i tutaj ta linia i ta, że tak powiem, ocena tego wszystkiego musi mimo wszystko być sprowadzona do pewnych formalizmów. Jeszcze jedna rzecz. W toku kampanii wyborczej żadna partia środków nie powinna wydawać, a każdy wydatek, który jest robiony, a partia jest partią ogólnopolską, a te partie, które tu zasiadają, mają komitety ogólnopolskie, mogą wydawać tylko poprzez finansowanie komitetu wyborczego przez fundusz wyborczy. PSL o tym też doskonale wie, bo przecież był taki czas, że też określonym, mówię, z tym funduszem wyborczym mieli określone problemy. Nie chodzi o to, żeby zarzucać. Tak po prostu funkcjonuje ta mechanika i ta formalizacja.
Koalicji Obywatelskiej, jak pan ocenia?
Bardzo negatywnie oceniam billboardy Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że przyniosą odwrotny skutek. Zresztą ten skutek już nawet w sondażach widać, że on jest w jakimś zakresie odwrotny. Koalicja Obywatelska nie ma
ale
pomysłu.
Ale panie wojewodo, ja nie zrozumiałam, czy to oznacza, że pochwala pan to, że się obchodzi ordynację wyborczą?
Pani prezes, ja mówię o formalizmie, jakie trzeba spełnić warunki formalne, ażeby można było prowadzić kampanię wyborczą. Partia polityczna musi założyć komitet wyborczy, musi założyć konto i od momentu funkcjonowania komitetu i konta, to w tym momencie jest kampania, wydatki ponoszone na kampanię wyborczą w formie wydatku wyborczego, określającego limity na radnego, na wójta, na burmistrza i tak dalej.
Wiem,
o tym
ale
powiedziałem.
Nie widzi pan tego, że...
To z jakiego konta robiona była akcja w Warszawie przez pana Jakiego?
Ale o jakiej akcji pan
no
mówi?
To o tym, co
że,
robił.
O tym, że robi konferencję prasową no na skwerze ulicy. No szanowny panie, jak pan zachęci...
Pewne pieniądze zostały na to wydane, chociażby trzeba dojechać
ale
tam.
Ale szanowny panie, jak pan zachęci media, żeby, nie wiem, na parkingu przed palmiarnią w Zielonej Górze przyszły i pan zrobi konferencję
pan
prasową...
Chodzi o tą skrzynkę jabłek.
I pan zrobi skrzynkę jabłek postawi, pan zrobi to w sierpniu i powie, że te jabłka to jest, że tak powiem, każdy będzie jabłko po 21 listopada podane od pana codziennie, no to nikt panu tego nie zabroni. No umówmy się. Dajmy spokój.
Szanowni państwo,
dajmy spokój.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję w studiach Radia Zachód, w studio w Gorzowie Leszek Gajda. Dziękuję. Porozumienie.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego weekendu wszystkim.
Studio w Zielonej Górze Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Do widzenia panu, do widzenia państwu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Oraz Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo i wszystkim uczniom od pierwszego, a w zasadzie od trzeciego września życzę świetnych wyników w nauce w nadchodzącym roku szkolnym.
Dołączamy się, panie wojewodo, całym sercem.
Program prowadził Jan Rzeczkowski. Dziękuję. Zrealizował Hubert Pietroński. Do usłyszenia za tydzień w sobotę po 11:15.